Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Panie profesorze, nie wiem jak tam u pana w Krakowie za oknem, ale u nas w Opolu jest coraz zimniej, więc ja mam taki mały postulat, żeby przenieść się w tym momencie do słonecznej Italii, a ma to związek z pewną postacią, którą dość szeroko opisuje pan w swojej książce. Mianowicie, swego czasu pojawił się we Florencji niejaki Niccolò Machiavelli. I pan kilka minut temu użył pojęcia zła. Jeżeli dobrze pamiętam, Leo Strauss, tudzież Leo Strauss, jak chcą niektórzy, nazwał Niccolò Machiavellego nauczycielem zła. Machiavellego kojarzymy chyba w większości z tego, że napisał traktat polityczny, któremu nadał nazwę książę. I gdybym tak rzucił w eter hasło książę, no to prawdopodobnie pierwsza myśl, jaka się nasuwa, to cel uświęca środki. Z tym, że tam na ani jednej stronie nie pada stwierdzenie, że cel uświęca środki. To jest jakaś taka główna synteza myśli Machiavellego zawartych w księciu. Cel uświęca środki, panie profesorze. Czy to jest dobra polityka?
Machiavelli dokonał rzeczywiście pewnej rewolucji w myśli politycznej europejskiej, polegającej na tym, że syntetyzował prądy, które już pojawiały się oczywiście wcześniej u schyłku średniowiecza. Prądy, które skupiały pewnego rodzaju bunt przeciwko roli najpierw papiestwa, a potem religii chrześcijańskiej jako swego rodzaju kontrolera życia publicznego, kontrolera nie tylko za pomocą środków instytucjonalnych, tutaj oczywiście chodziło o papiestwo i o kościół zorganizowany, ale kontrolera moralnego, to znaczy przez przedstawianie pewnego układu odniesienia, w którym jasno jest powiedziane, co jest złem, a co jest dobrem, co jest przekroczeniem pewnych norm niedopuszczalnym, co jest grzechem. Otóż Machiavelli stwierdza, że według niego tego rodzaju polityka, jeżeli podporządkuje się ją chrześcijańskiemu ideałowi pokory, pokuty, będzie polityką zbyt nieśmiałą, zbyt mało konsekwentną. Trzeba zatem zerwać z tym, co Machiavelli uznał za okowy moralności chrześcijańskiej, żeby prowadzić politykę skuteczną. To jest całkowicie amoralną, całkowicie pozbawioną tych ram, w których możemy rozróżniać dobro i zło, bo zamiast tego rozróżnienia liczy się tylko skuteczność i nieskuteczność. Taka jest istota lekcji Machiavellego. W tym sensie jest to lekcja zła, że zaleca ona porzucenie zupełnie rozróżnień moralnych w polityce. Wcześniej, nie tylko w chrześcijaństwie, ale również w myśli starożytnej Grecji właśnie, dla Platona, dla Arystotelesa, dla Cycerona, to założenie, że polityka powinna być związana z etyką, było oczywiste. Niezależnie od tego, że bardzo często w polityce łamie się zasady etyczne, to jak długo jest zachowana świadomość, że polityk łamie zasady etyczne, ten, drugi, trzeci, czwarty, wtedy możemy przynajmniej próbować przywrócić pewną równowagę etyczną w polityce, starać się o to. Natomiast jeżeli pójdziemy za Machiavellim i stwierdzimy, nie ma żadnej etyki w polityce, jest tylko zwycięstwo bardziej cynicznego, bardziej brutalnego, po prostu zwycięstwo silniejszego, wtedy musielibyśmy przyjąć założenie, że słabsi zawsze będą zniszczeni, przegrają. A przypomnę tym, którzy radzą taką politykę Polsce, że Polska nie jest najsilniejszym krajem na świecie i jest położona od 1000 lat między dwoma wspólnotami politycznymi, dużo silniejszymi, które zawsze mogą zmiażdżyć Polskę samą swoją siłą, gdyby tylko i wyłącznie siła i cyniczna polityka liczyły się w polityce tak, jak rozumiał ją Machiavelli.
Ale panie profesorze, z drugiej strony Machiavelli na kartach księcia zapisał też taką radę, że czasem jako dobro należy pojmować mniejsze zło. To brzmi bardzo etycznie, jak na moje oko.
No cóż, z tą koncepcją mniejszego zła polemizowali zarówno wcześniejsi myśliciele, jak i ostatnim, który w pewnym sensie rozprawił się z nią na poziomie filozoficznym, był papież Jan Paweł II w swojej encyklice Fides et Ratio oraz w encyklice Veritatis Splendor. Właśnie w tych swoich wielkich encyklikach papież rozprawia się z tą pokusą, byśmy szli za mniejszym złem, bo jeżeli wejdziemy na tą drogę, to ostatecznie skończymy wybierając większe zło. musi być obiektywna i nie dająca się podważyć, zrelatywizować norma moralna, której nie powiemy, że a to jest mniejsze zło, to jest większe zło. Jeżeli zaczniemy tak manipulować przy naszym kodeksie etycznym, to skończymy po prostu tam, gdzie wskazuje drogę właśnie Machiavelli, zanim Marx, zanim inni emancypatorzy, czyli ci, którzy chcą nas wyzwolić od prawdy, od dobra, od piękna.
Panie profesorze, ponieważ nasz czas powoli dobiega końca, nasi stali słuchacze na pewno dobrze wiedzą, że czasem w audycji, która jest audycją co prawda historyczną, staramy się troszkę wybiegać w przyszłość. Jakie rady dla Polski, panie profesorze, jaką drogą podążać najlepiej?
No cóż, bardzo zachęcałbym, byśmy nie schodzili z tej drogi, którą wytycza tradycja polskiej myśli politycznej. Piszę o niej bardzo obszernie w ostatnim, największym rozdziale tej książki, gdzie podkreślam, że właściwie w wyjątkowy sposób skupiona jest w naszej tradycji idea wolności obywatelskiej, bo ona od początku, od mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, jego fenomenalnej kroniki, od jego niezwykłych definicji wolności i sprawiedliwości jako podstawy wspólnoty dzielnego, niezwyciężonego narodu Lechitów, bo tak nazywał Polaków mistrz Wincenty, poprzez myśl profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku, którzy stworzyli wyjątkową w skali całej Europy koncepcję prawa narodów nawet pogańskich, nawet niechrześcijańskich, do wolności, do ziemi. Ta idea wolności obywatelskiej zakorzeniona w systemie politycznym sejmików i sejmu, no bez porównania starszym od większości tradycji demokratycznych w krajach, które dzisiaj nas pouczają o demokracji i o praworządności. Przypomnijmy, że polska demokracja liczy sobie ta parlamentarna już lat ponad 550, a nie powstała dopiero w 1989 roku. Otóż właśnie przypomnienie sobie tej tradycji i jednocześnie przypomnienie sobie tradycji drugiej, tradycji zagrożenia niepodległości przez nieład, do którego może doprowadzić wolność zbyt daleko posunięta i nie zważająca na żadne ramy dobra wspólnego. Jeżeli tak przypomnimy sobie naszą polską lekcję, to będziemy, no, mam nadzieję, potrafili odnaleźć sposób rozmawiania ze sobą nawzajem w naszej ojczyźnie, taka, żeby zachować tradycję wolności obywatelskiej i jednocześnie nie zagrozić niepodległości przez no, zredukowanie, powiedziałbym, działań części naszych polityków z roli po prostu narzędzia tych, którzy chcą zniszczyć niepodległość Polski.
A moim i Państwa gościem w audycji Od Starożytności do Wieczności był historyk, pan profesor Andrzej Nowak, autor m.in. Dziejów Polski, a ostatnio książki Między Nieładem a Niewolą, krótka historia myśli politycznej. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
A nasza audycja wraca na antenę Radia Doksa już za tydzień, niezmiennie o 17.35. Do usłyszenia.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.